Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat, który chcemy Państwu dzisiaj zaproponować. Człowiek wiary katolickiej solą ziemi. Naszym gościem jest ksiądz profesor Tadeusz Gus. Witam księdza profesora. Szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcze Grzegorze. Szczęść Boże wszystkim Państwu.
Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL-u w Tomaszowie Lubelskim.
Jeżeli wolno, drogi ojcze Grzegorzu, malutką korektę, ponieważ dwie kadencje na urzędzie dziekana mi się zakończyły, ale mój następca zażyczył sobie, żebym był prodziekanem, więc proszę o takie delikatne sprostowanie.
Czyli prodziekan, ale dzisiaj w programie dziekan.
Tak. I
jedyny reprezentujący tą uczelnię w ten sposób, więc przy okazji pozdrawiamy cały oddział zamiejscowy, wszystkich, którzy podejmują ten wysiłek też pracy w tej konkretnej jednostce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Księże profesorze, to dzisiejsze spotkanie to też taki czas szczególny, początek roku. Bardzo dziękujemy, że ksiądz profesor też zechciał przyjechać do nas na program do telewizji Trwam i do Radia Maryja, ale ważny temat, bo myślimy o wierze, mamy rok wiary i w Polsce też rok kościelny, bądźcie solą ziemi. Tutaj, drodzy Państwo, warto też przypomnieć, że Kościół domem i szkołą komunii jest taki program, trzyletni cykl na lata 2010-13. Już dwa programy zostały zrealizowane w komunii z Bogiem, zacieśnięcie więzi z Bogiem, Kościół naszym domem, budowanie więzi z człowiekiem i teraz być solą ziemi, czyli przed nami apostolstwo i ewangelizacja. I jak to spiąć z wiarą, księże profesorze? Kto jest przyczyną wiary jako tej wlanej cnoty teologicznej, bo tak też na tą rzeczywistość chcemy spojrzeć?
Pytanie o przyczynę przynależy według klasycznie uprawianej nauki do najważniejszych pytań w nauce. To jest pytanie o genezę. Skąd pochodzi dana bytowość? Arystoteles sądził, że wtedy, kiedy poznam przyczynę danej bytowości, to poznam samą bytowość w sposób bardzo prosty. I tutaj, jeśli chodzi o przyczynę wiary, to jest nią Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. On jest źródłem wiary. On właśnie jest tą normą wiary, prawidłem wiary i oczywiście ostatecznym celem wiary. Czyli On właśnie sam, jako trójosobowy, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, jest tą właśnie przyczyną, racją dla tego, co nazywamy rzeczywiście cnotą wlaną, teologiczną wlaną, ponieważ to jest taka bytowość, która dodatkowo jest darowana człowiekowi.
To nie moja zasługa, tylko za łaską Bożą i dzięki Bogu.
Tak.
Ja mogę być tym dzieckiem wiary postępującym w tej takiej pełnej ufności w postępowaniu tymi ścieżkami, które Pan Bóg przygotował dla mnie.
Ewidentnie tak. I właśnie, i na tym polega też wielkość Boga, wspaniałomyślność Boga, świętość Boga, że On dzieli swoją odwieczną prawdę właśnie ze stworzeniem rozumnym i wolnym. I dlatego też u początków zarówno aniołowie, wszyscy, jak też i wszyscy ludzie stworzeni na początku świata byli obdarzeni łaską wiary. Tak uczy święty Tomasz, którego chcielibyśmy tutaj, drodzy Państwo, uczynić taką podstawą dla tych naszych refleksji i bardzo często będziemy się do niego odwoływać.
Ojciec Święty zaproponował w Kościele Powszechnym rok wiary z racji 50. rocznicy Soboru Watykańskiego II. A chciałem zapytać o tych wielkich myślicieli, tak ksiądz profesor wspomniał, świętego Tomasza z Akwinu. Jak to było też w historii Kościoła? Czyja to myśl jest takim krokiem milowym, takim pozwalającym i dzisiaj w sposób bardzo jasny, konkretny odnieść się do tego, co jest fundamentem naszego życia, ludzi wierzących, tych, którzy no, poszukują też tej swojej drogi do Pana Boga, czy odkrywają tą drogę, którą Pan Bóg przed nami wytycza.
Można powiedzieć, że przy zgłębianiu treści wiary, a właśnie tutaj, jeśli chodzi o to zagadnienie, o to, czym jest wiara, to warto do tego nawiązać i nawiążemy natychmiast do tych wielkich imion w dziejach wielkiej myśli katolickiej, które dochodzą do oczywiście fundamentu nauczania w Kościele, czyli do urzędu nauczycielskiego Kościoła. Właśnie, więc możemy powiedzieć tak, że wiara to jest nadprzyrodzone udzielanie się Boga czy boskiej prawdy, odwiecznej prawdy, stworzeniu rozumnemu i wolnemu. Czyli jeżeli pytamy o wiarę...
Czyli Pan Bóg nas stworzył jako wolne i rozumne stworzenie i chce nam się udzielać, tak?
Właśnie. I to jest przywilejem w ogóle nas ludzi, czy aniołów, że możemy w sposób bezpośredni zwracać się do Boga, do naszego Stwórcy i zarazem Zbawcy. Tylko my, stworzenia zwierzęce czy roślinne, one tylko pośrednio zwracają się ku Bogu, ale nie posiadają ani rozumu, ani wolnej woli, w związku z tym nie posiadają relacji personalnej ze swoim Stwórcą, z naszym wspólnym Stwórcą. I dlatego też właśnie tutaj ta wyjątkowa pozycja człowieka i anioła oczywiście też, ale też i no niezwykła wspaniałomyślność Boga. Dlatego, że Bóg z jednej strony daruje człowiekowi rozum, który jest taką władzą ducha powołaną ze swojej natury do tego, żeby poznawać i Boga, i aniołów, i cały świat. Tak. Tylko, że tak jak święty Tomasz z Akwinu uczy, że poznanie prawdy, i to jest, pokrywa się z naszym codziennym doświadczeniem, poznanie prawdy jest drogą żmudną. Wymaga dużo czasu. Ponadto wymaga bardzo precyzyjnie ukształtowanych studiów. I oczywiście poświęcenia się. I dlatego też właśnie tutaj święty Tomasz powiada, że z tej racji, że poznanie Boga na drodze rozumu ludzkiego trwałoby właściwie w nieskończoność, dlatego też Bóg Przenajświętszy wychodzi naprzeciw człowieka i udziela mu się. I jeżeli pytamy o wiarę, to jest pytanie o nadprzyrodzone udzielanie się prawdy, czyli o takie światło łaski, które odsłania swoją mocą prawdę wiekoistą, ale i także prawdy stworzone o aniołach, ludziach, zwierzętach, roślinach, w ogóle o wszechświecie, bo my może się rzadko zdumiewamy, ale my nawet ostatecznych tajemnic najprostszych bytowości wszechświata nie potrafimy do dzisiaj rozszyfrować. Może niewielu uczonych, szczególnie ze świata nauk przyrodniczych, chce się do tego publicznie przyznać, ale tak jest. I dlatego też zauważamy, że zarówno do poznania prawdy o Bogu, jak też i do poznania prawdy o kosmosie, my potrzebujemy wiary, czyli nadprzyrodzonego poznania, nadprzyrodzonego światła, które Bóg daruje nam. I z tego względu, że we wierze chodzi o prawdę w sensie definitywnym, ostatecznym i najdoskonalszym, dlatego też właśnie Bóg daruje wiarę. To nazywa wiarą.
A to łączenie wiary i rozumu, tak? Jedno nie jest przeciwne drugiemu. Mówi się o tych dwóch skrzydłach, że to, tą rzeczywistość możemy łączyć.
Wiara i rozum, to można mówić, że to są takie dwa skrzydła, na których rozum ulatuje właśnie ku poznaniu prawdy. Ale de facto i rozumowi, i prawdzie, i wierze chodzi o to samo, o prawdę. Czyli pytanie o wiarę jest pytaniem o prawdę. Ale ponieważ nasz rozum ma ograniczone możliwości poznawcze, a tym bardziej po jego osłabieniu przez grzech, stąd też to dodatkowe światło cnoty teologicznej nazwanej wiarą, teologicznej, ponieważ pochodzi od Boga, hoteos, czyli Bóg w języku greckim, w związku z tym nazywamy ten dar cnotą teologiczną, wlaną. A zatem, jeżeli ta cnota jest wlana, to w odpowiednie miejsce w naszej bytowości. I siedzibą dla naszej wiary jest rozum. Dlatego, że rozum jest, jego zadaniem jest poznać prawdę.
Pewnie każdy człowiek chce prawdę poznać i teraz no, pytamy się o ten przedmiot wiary, tak? Co z tymi, którzy no, nie do końca potrafią powiedzieć, no, wierzę w Boga, tak? Że tym przedmiotem, jeżeli tak można powiedzieć, jest Bóg. Jak tutaj będzie z tym poznaniem, czy możliwością poznania prawdy?
Właśnie, jeszcze warto, drogi ojcze Grzegorze i drodzy państwo, zwrócić uwagę na to, że ważną rolę odgrywa tutaj wolna wola. Że wprawdzie rozum jest siedzibą dla łaski wiary, ale tak jak święty Tomasz pięknie mówi, że tą mocą przychylającą rozum ku Bogu, ku przyjęciu wiary, czyli ku przyjęciu pełni prawdy, w jej wielkości, w jej świętości, w jej definitywności. Tutaj wola odgrywa też ważną rolę, wolna wola człowieka. Ona przechyla rozum. A zaraz zobaczymy, dlaczego to jest tak ważne właśnie.
U każdego człowieka?
U każdego człowieka, o ile jego duchowość jest prawidłowo formowaną. Bo może być i rozum zafałszowywany, i wola deformowana, w tym sensie, że one, te władze ducha, mogą być oddzielane, wyizolowywane z tego naturalnego ukierunkowania naszego ducha na poznanie Boga, na zjednoczenie się z Bogiem, na doświadczenie Boga, na uwielbianie Boga. I dlatego też tutaj właśnie zauważamy, że ci święci i rzeczywiście ojciec Grzegorz jeszcze w poprzednim pytaniu zapytał o to, jacy święci odegrali tutaj bardzo istotną rolę. Było ich oczywiście bardzo wielu, ale Kościół jednak w swojej mądrości skupił się tak jakby na dwóch głównie, oczywiście upraszczając tę kwestię, na świętym Augustynie, mistrzu starożytności chrześcijańskiej, i świętym Tomaszu z Akwinu, mistrzu średniowiecza, i tak jak Jan Paweł II właśnie w tej encyklice poświęconej rozumowi Fides et Ratio, wierze i rozumowi, właśnie stwierdza, że mistrzem sztuki myślenia i wzorem uprawiania teologii jest właśnie święty Tomasz z Akwinu. I dlatego jego myśl posiada nieprzemijającą nowość. Stąd tak warto do niej nawiązać. A co więcej, sługa Boży papież Paweł VI w 700. rocznicę śmierci świętego Tomasza z Akwinu powiedział, że Tomasz posiadał swoisty geniusz proroczy. A papież Leon XIII, jeden z tych papieży kilku, którzy najdłużej dotychczas prowadzili Kościół w imieniu Chrystusa przez czas, Leon XIII powiedział, że święty Tomasz z Akwinu osiągnął takie szczyty intelektu, które przekraczają w ogóle wszelkie wyobrażenia naszej ludzkiej wyobraźni. I faktycznie, jak się przyjrzymy nawet dzisiaj, z pozycji tego poziomu rozwoju nauk, którym dzisiaj ludzkość dysponuje. Ludzkość.
No, takie mamy dzisiaj możliwości.
Oczywiście, tak? W sensie globalnym. Mhm. To trzeba powiedzieć, że to jest super mistrz, święty Tomasz z Akwinu. Właśnie przygotowując się na ten program.
Nie jest tak, że my jak gdyby, no, nawet sięgając do katechizmu Kościoła katolickiego, tak, wracamy do jakiejś przestarzałej myśli, bo słyszałem już i takie komentarze, że no, ten Augustyn, ten święty Tomasz, jakby nie było innych, a tutaj słyszę, że to najdoskonalszy, jeden z najdoskonalszych mistrzów i gdybyśmy do niego nie robili odniesień, no to bylibyśmy nie, że w błędzie, ale gdzieś, prawda, no, w jakimś poważnym przesunięciu.
Co się może starzeć z pozycji nauki? Tylko to, co nie jest prawdą. I to dzięki Bogu, że się starzeje. Ale to, co jest raz poznane za prawdę, tak powiedział już Arystoteles, to jest, pozostaje na wieki prawdą. Arystoteles, nie mówiąc Tomasz. I proszę zauważyć, że imię świętego Tomasza z Akwinu pojawia się jako jedyne imię w kodeksie prawa kanonicznego, na którym oparte jest prawodawstwo całego Kościoła dzisiaj, który został promulgowany przez właśnie Jana, błogosławionego Jana Pawła II. Tylko jedno imię jednego myśliciela pojawia się w tym kodeksie i wraz z poleceniem, żeby studiować jego myśl. Tak samo Sobór Watykański II. Przecież bardzo często odnosi się do myśli Akwinaty. Tak też inaczej mówimy o Tomaszu. Czy też inaczej nazywamy go doktor Angelicus, czyli doktor anielski. Wybitna postać, świetna postać. I właśnie dlatego święty Tomasz z Akwinu, nawiązując w odniesieniu do aktu wiary człowieka, nawiązując do świętego Augustyna, który odróżnił tak jakby trzy wymiary w akcie wiary, w konkretnym akcie wiary ludzkiej. A mianowicie, święty Augustyn rozróżnił, co to znaczy wierzyć w Boga, wierzyć Bogu i wierzyć dla Boga. I już właściwie Augustyn, ale później jeszcze tę kropkę na ty postawił Tomasz z Akwinu. Święty Augustyn powiada tak. Jeżeli mówię, że wierzę w Boga, to znaczy czynię Boga przedmiotem materialnym mojego aktu rozumu, który zgłębia prawdę. Bo wierzyć to znaczy uznawać coś za prawdę. Przyjmować coś za prawdę, tylko że nie mocą mojego rozumu, li tylko, lecz rozumu ubogaconego łaską wiary, czyli dodatkowym światłem prawdy wlanym w moje serce. Bo wiarę możemy prawdziwie zdefiniować, że to jest światło łaski Bożej odsłaniające, objawiające nam pełnię prawdy. I natomiast, co to znaczy, że wierzę Bogu? A mianowicie to jest znowu postawa rozumu, który uznaje, że tym, który określa tę prawdę nadprzyrodzoną o Bogu, jest sam Bóg. Czyli, proszę zauważyć, miejsca na jakiś subiektywizm nie ma tutaj. Dlaczego? Bo to, jak chcę poznawać Boga, nie decyduje mój intelekt i jego kategorie i jego pryncypia i to wszystko, co nasz intelekt potrafi ze swojej natury. Lecz tutaj tym, który jest tym pryncypium decydującym o kształcie treści wiary, czyli prawdy objawionej, jest Bóg. A dlaczego mówimy wierzę dla Boga? Też ciekawe. Też święty Augustyn nieprzypadkowo powiedział i też jest to zasadne. Wierzyć dla Boga oznacza, że w tym aspekcie w rzeczywistości naszej osobistej wiary działa nasza wolna wola, która chce, ponieważ ona jest sferą dążeniową, ona określa, w jakim kierunku dąży intelekt i cała nasza bytowość. I dlatego też właśnie tutaj ten wymiar woli w akcie wiary jest bardzo ważny, ponieważ wola nakłania nasz rozum, by otworzył się, uznał i dążył do pełni prawdy o naszym Przenajświętszym i Trójjedynym Bogu. I święty Tomasz doda do tej nauki świętego Augustyna, że to nie są trzy różne akty, tylko to jest jeden akt wiary, a te trzy sprawy są aspektami prawdziwie ukonstytuowanego aktu woli. I co jeszcze doda święty Tomasz z Akwinu? Nie tylko, że to jest to jeden akt wiary naszej, lecz co więcej, że ten akt musi być wolny, że nie można przymusić człowieka i on powinien właśnie, on dopiero określa tę głębię aktu wiary, tę głębię postawy człowieka, że jeżeli wierzę po katolicku, to nie ja określam przedmiot mojej wiary, jak chciałby to Immanuel Kant.
Tylko przedmiot określa mnie, tak.
To nie ja jestem formą tej prawdy, czyli istotą tej prawdy, tylko tą istotą jest sama prawda. I co więcej, że ta prawda nie jest dla niej samej, tylko co się okazuje? Że ta prawda okazuje się istotowo przenikniętą miłością. I dlatego też nasz akt wiary, i to jest zdumiewające, nasz akt wiary dopiero wtedy jest w pełni, czyli jest w pełni katolickim, jeżeli jest przeniknięty i nadzieją, i miłością, ale przede wszystkim miłością. I jakkolwiek w tym porządku, tak jakby chronologicznym, wiara wyprzedza miłość, to jednak w porządku doskonałości miłość jest formą wiary.
Ojciec Święty podarował nam rok wiary i tu jest takie pytanie, czy nie jest właśnie tak, czy Ojciec Święty nie zauważa, pewnie tak, jeżeli taka propozycja wychodzi z jego strony, że dzisiaj człowiek jest, można powiedzieć, zagubiony. Tak? Jest to przestawienie tego akcentu, że to ja jestem podmiotem, ale że to ja decyduję, że tak, to jest mój akt wiary i zapominamy o tym, kto jest tym przedmiotem, kto powoduje tak, tą wiarę i tutaj myślę stąd też i kryzys, prawda, nie tyle wiary, ale kryzys i gospodarczy, ekonomiczny. Wiele kryzysów, tak? Jeden na drugi się jak gdyby składa, one się nawarstwiają. No i tutaj człowiek jak gdyby po omacku szuka ratunku dla siebie.
Zarówno Benedykt XVI tym aktem ogłoszenia tego roku rokiem wiary, to był, my będziemy to dopiero z perspektywy mogli oceniać, ale to był genialny akt obecnego papieża. I na pewno przejdzie do tego, że był to jeden z największych jego aktów, jego posługi papieskiej całej. Dlaczego? Dlatego, że błogosławiony Jan Paweł II w tej encyklice poświęconej wierze i rozumowi zauważył i nadmienił bolączki duchowe, egzystencjalne, społeczne, polityczne, globalne po imieniu. I ukazał je w takich dwóch aspektach. Zwątpienia w wiarę, co jest, uwidoczniło się w takich kierunkach filozoficznych jak sceptycyzm, agnostycyzm. Co to znaczy skepsis? Zwątpienie. Człowiek nowożytny zwątpił w wiarę, w wartość wiary, w sens wiary, w znaczenie wiary. A co więcej, dlaczego mamy empiryzm. Dlaczego mamy materializm, idealizm, humanizm ateistyczny czy egzystencjalizm ateistyczny? Nie mówiąc już o systemach totalitarnych, materialistycznych, jak nazizm hitlerowski czy komunizm, nie tylko sowiecki, lecz
w ogóle... pytanie, dlaczego tak się stało? Kto to zaproponował, tak?
I Jan, błogosławiony Jan Paweł II napisał, że te wszystkie kierunki, których szczytem jest nihilizm, czyli zanegowanie całej rzeczywistości, mają swoje źródło albo w zrównaniu wiary z rozumem, albo w podporządkowaniu, i to był ten główny trend, w podporządkowaniu wiary rozumowi. I oczywiście dlatego tak się nam zdeformowała filozoficzna wizja rzeczywistości czasów nowożytnych. I trzeba tutaj przyznać, że to, czemu nowożytność wypowiedziała największą walkę, to jest właśnie wiara święta katolicka i apostolska, głoszona przez Kościół rzymskokatolicki, nabudowany na Piotrze. Nic nie zostało tak zaatakowane, z taką premedytacją, z taką systematyką i z taką konsekwencją, jak właśnie ta postać wiary świętej katolickiej i apostolskiej.
Człowiek wiary katolickiej, solą ziemi, jak my, prawda? Bo chciałbym, żebyśmy też robili takie konkretne może odniesienia, bo rok wiary nie tylko na papierze, nie tylko w tej woli i akcie Ojca Świętego Benedykta XVI, w programach, w Kościele powszechnym, w Kościele, można powiedzieć, w Polsce. Ale teraz ja człowiek wierzący, ja katolik żyjący tu i teraz.
Drogi Ojcze Grzegorzu i drodzy Państwo, wydaje mi się, że Polska jest piękna. Naród polski jest wielki, ma ogromne atuty. Ale z Polską dzieje się w naszych latach to samo, co przez kilka wieków duch czasu chciał wyprawiać w Europie i przez Europę na świecie. A mianowicie struktura ducha czasu jest prosta, nadzwyczajnie prosta. On chce zabrać Polsce wiarę. Dlatego jak trzeba działać? Jak się umocnić? Jak rozwijać dynamikę? Jak rzeczywiście być twórczym? To po prostu nie tylko ocalić, ochronić wielki depozyt wiary. Dlatego, że to, co Bóg nam daruje we wierze, On nie może nam więcej poznania prawdy podarować ponad skarb wiary świętej katolickiej i apostolskiej. Tutaj mamy największy, najcudowniejszy rezerwuar prawdy. To jest prawda per excellence. Wiara święta katolicka objawiona.
Czyli powiemy sobie, że jeżeli to odrzucimy, to mamy kłopot.
To wtedy mamy kłopot. I dlatego, co jest polską racją stanu w aspekcie prawdy? Kontynuować wielkie dziedzictwo wiary katolickiej, w której jesteśmy jednym z przodujących narodów. Ale, co ciekawe, i to pokazały takie dzieje kościołów lokalnych jak Holandii, gdzie mam grupę wyśmienitych przyjaciół, profesorów z różnych dziedzin nauki, i którzy mówią, jak rozmawialiśmy, czy jak spotykamy się na różnych konferencjach, to oni mówią: Tadeuszu, róbcie wszystko w Polsce, by z waszym kościołem lokalnym nie stało się to, co się stało z nami. Drogi Ojcze Grzegorz i drodzy Państwo, Holandia po II wojnie światowej była mistrzem świata, jeśli chodzi o ilość misjonarzy.
Ta wysyłanych... ewangelizacja, tak, ta sól, żeby być była solą
Holandia
ziemi.
Po II wojnie światowej była solą kościoła powszechnego, można tak powiedzieć. Wydała najwięcej, i to wyśmienitych misjonarzy, nie tylko werbistów, znam takiego ojca, profesora Leo Eldersa, wyśmienitego werbisty, byłego sekretarza kongregacji wiary, właśnie przed jeszcze jak szefem był ksiądz kardynał Józef Ratzinger. I właśnie taka sól załamała się. Dlaczego? Holenderski kościół załamała fałszywa teologia Schielebecksa i całego szeregu innych modernistycznych teologów katolickich, którzy doprowadzili do relatywizacji wiary katolickiej, a zrelatywizować wiarę, to znaczy zakwestionować prawdę o Bogu objawionym. I wtedy wiara się relatywizuje. To tak jak sól zwietrzeje, tak samo i zrelatywizowana prawda o Bogu objawionym. Jeżeli powiemy na przykład, że Jezus z Nazaretu jest takim samym człowiekiem jak każdy z nas i nic nie ma w Jezusie więcej, niczego więcej nie ma, żadnej boskiej natury. Jezus nie jest boską osobą, więc już mamy właściwie na tym jednym punkcie załamuje się cały depozyt wiary objawionej. I święty Tomasz z Akwinu mówi nieprzypadkowo, że zakwestionowanie jednego centralnego artykułu, na przykład tego o wcieleniu, że we wcieleniu, czyli w Bożym Narodzeniu, mamy do czynienia z wejściem Boga, drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej, czyli Syna Bożego, w historię, w dzieje, w świat, na drodze przyjęcia natury ludzkiej z niepokalanego serca Matki Najświętszej. I zakwestionowanie takiej prawdy obala, relatywizuje istotowo cały depozyt wiary. I między innymi ta kwestia zrelatywizowała teologię kościoła lokalnego w Holandii, która dzisiaj jest w bardzo ciężkim i głębokim kryzysie. I właściwie ci moi wybitni przyjaciele i współpracownicy i także uczeni holenderscy mówią, że oni nie widzą poza łaską Bożą nadziei takich ludzkich na to, że Kościół holenderski może się kiedykolwiek odrodzić.
Ale to też nie tylko kwestia kościoła jako takiego, struktury ludzi wierzących, ale w ogóle ludzi, tak?
Tak.
Może być Holendrów. To nie jest tylko kwestia tego, który był wierzący, był ochrzczony, był w kościele, prawda? Biskupa, księdza, siostry zakonnej, prostego członka, można powiedzieć, wspólnoty kościoła, ale każdego.
Tak, bo musimy sobie, drodzy Państwo, uświadomić, że zrelatywizowanie prawdy wiary, czyli największej prawdy, bo boskiej, bo to jest to serce wiary właśnie katolickiej, to jest prosta droga do zrelatywizowania każdej prawdy, czyli prawdy o aniołach, prawdy o ludziach, prawdy o materii, prawdy o duchu, prawdy o ekonomii, o wszystkim. Wtedy nam się załamuje prawda jako prawda.
A co pozostaje, księże profesorze, wtedy ludziom? Bo myślimy o tej, ksiądz profesor wspomniał Holandię, tak? Ale to, co komunizm, tak? Co totalitaryzm zrobił na przykład w Niemczech Wschodnich, w Czechosłowacji, dzisiaj ona jest podzielona na Czechy i Słowację, gdzie też 1%, tak, ludzi wierzących mamy w Pradze, w Berlinie. Jaką tam mają ludzie propozycje? Jakie oni mają rozwiązanie na swoje życie? Z czym ci ludzie zostają, jeżeli w każdym jest to pragnienie bycia i szczęśliwym, ale poznania prawdy? W każdym człowieku.
Myślę, że tutaj ponownie błogosławiony Jan Paweł II ma rację w tej encyklice Fides et Ratio, czyli wiara i rozum. W tym sensie, że powiada tak, że jeżeli rzeczywiście duch czasu dokona relatywizacji skarbu, świętości i treści wiary, czyli tej prawdy objawionej, to wtedy człowiek jest wystawiony na niebezpieczeństwo ogromnego lęku. I mówi tak, współczesny człowiek jest bardzo zalękniony. I ja tylko mogę potwierdzić, że moje doświadczenie Zachodu, to jestem zdumiony, jak człowiek Zachodu jest zalękniony. Przywołajmy tego 11 września, kiedy te Twin Towers w Nowym Jorku zostały zaatakowane przez te grupy właśnie terrorystyczne. I to było najlepszym potwierdzeniem dla mnie tej diagnozy Jana Pawła II, że człowiek współczesny jest istotowo przeniknięty lękiem. Ja byłem zdumiony tym, osobiście przeżywałem to w Niemczech Zachodnich, że Ameryka, takie supermocarstwo światowe, tymi kilkoma aktami zostało właściwie sparaliżowane. Ale dlaczego takie akty są możliwe? Dlaczego kilka takich ataków terrorystycznych może sparaliżować supermocarstwo świata, czyli de facto cały glob? Dlaczego? Dlatego, że de facto człowiek nowożytny ma nierozwiązany problem w relacji rozum-wiara. Czyli nie rozwiązał problemu swojego, to znaczy albo się jeszcze nie otworzył, albo już się zamknął, albo co więcej, jak grupa bluźnierców czy wrogów Boga i Kościoła rozpoczęli walkę z Bogiem, wypowiedzieli walkę Bogu nawet, to przecież co to oznacza? To skutkiem takich postaw może być tylko pogrążanie się w lęku. I proszę mi wierzyć, drogi ojcze Grzegorzu i drodzy państwo, zupełnie przez przypadek, zupełnie, obejrzałem w Nowy Rok fragment wiadomości w Polsacie. I idealnie mi się to wpisuje, co pokazano w Nowy Rok. Pokazano cały szereg wypadków śmiertelnych. A gdzie jest przekazanie tej wielkiej prawdy o tym, że niepokalana stoi u progu Nowego Roku Boża Rodzicielka, że przez nią objawia się Bóg?
Nawet jest tak, że ludzie myślą, że to mamy taki jeden dzień, tak się zaczyna dziać, tak, jeden dzień po Sylwestrze, żebyśmy odpoczęli, a nie żebyśmy zobaczyli na tą, która była tą drogowskazem dla nas na Adwent, która była tą, która rozradowała serce ludzkości, bo narodził się nam Zbawiciel. Dzisiaj to ta, która zwiastuje pokój światu, Boża Rodzicielka.
Proszę mi wybaczyć, drogi ojcze Grzegorzu, ale nie wierzę. Nie wierzę, żeby u podstaw takiego programu telewizyjnego stało pragnienie, wola albo prawda o odpoczynku współczesnego człowieka. Przecież jeżeli skonfrontuje się go z serią wypadków śmiertelnych i ukaże się to jako istotną treść wielkiego wydarzenia globalnego i niebiańskiego, jakim był fakt wcielenia, to przecież o co tutaj chodzi? O zbombardowanie człowieka, jego ducha, jego całej bytowości śmiercią. A jaki cel ma, jaki skutek ma to wywołać? Po prostu ten człowiek ma być sparaliżowany. A dlaczego ma być sparaliżowany? Bo tylko człowiekiem sparaliżowanym można manipulować. Czyli to są strategie genialnie obliczone na odpowiedni skutek, żeby ten człowiek nawet jednego oka, nawet żeby mu oko nie drgnęło w kierunku prawdy. Zobacz, jeżeli tylko otworzysz się na prawdę, będziesz jak ten, zabity. Ten to samo. Chodzi o to, że to jest, drogi ojcze Grzegorzu i drodzy państwo, genialnie zaprogramowane. To jest genialnie przemyślane, ale genialnie w sensie ducha czasu. Dziękujemy za taką genialność w cudzysłowie i naprawdę tylko współczuć i takim dziennikarzom, którzy muszą być konfrontowani z przekazywaniem tego typu treści. Przecież to po krótkim okresie współpracy z takim koncernem można być znokautowanym jako człowiek. że sfera prawdy jest zamknięta. Jest zamknięta. I tak samo widz, który podda się temu duchowi, temu antyduchowi, czyli przeciwnikowi Boga, bo musimy tutaj sobie zdać sprawę z tego, drodzy Państwo, że tym, który walczy z wiarą, to jest ten, który posiada wprawdzie wiarę, ale wybuszoną, obumarłą, jak anioł światłości.
Księże profesorze, czas może na kontakt też z naszymi widzami. Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Andrzej z Sopotu dzwoni.
Szczęść Boże, panie Andrzeju, bardzo prosimy.
Tak, bardzo dziękuję ojcu i księdzu profesorowi za niesłychanie ważny temat, zwłaszcza w roku wiary. Ja bym chciał, wchodząc w ostatnie słowa księdza profesora o tym właśnie, o tej genialności zła, która atakuje ludzkość, chciałbym zwrócić uwagę, że sprawa jest do opanowania przez rozum ludzki, mianowicie, znaczy ustrzeżenie się przed tym złem, mianowicie człowiek ma już od czasów naszych mistrzów greckich starożytności dwa podejścia, które czasami go zdominowują. Jedno to jest a priori z Platona, a drugie to jest a posteriori z Arystotelesa. Jeżeli człowiek ma wolną wolę i rozumie poprzez wiarę zamysł Boży, to umiejętnie korzysta z podejścia apostolicznego, to znaczy podejścia wynikającego z wiedzy o tym, co obserwuje w świecie stworzonym, ale ma także możliwość tworzenia własnych wizji z okruchów tej poznanej rzeczywistości. To jest podejście apriryczne. I jeżeli teraz szatan spycha człowieka w kierunku pychy, to mówi tak, słuchaj, ty masz podejście aprioryczne, ty możesz stworzyć ideologię, zresztą nie musisz się liczyć. I oczywiście skutki tej ideologii kończą się, ja tutaj będę się skracał, właśnie tym, co ksiądz profesor powiedział. To znaczy kończą się tragedią człowieka, załamaniem się wizji człowieka apriorycznej, ideologicznej, zbudowanej na okruchach wiedzy poznanej i nie liczącej się w ogóle z człowiekiem. To są te właśnie słynne systemy totalitarne, o których często wspominamy. Więc sądzę, przypuszczam, że powinniśmy sobie przy nauczaniu Kościoła, w nauczaniu o wierze ostrzegać, znaczy należałoby ostrzegać rozum ludzki, że może popadać w skrajność ideologiczną, w skrajność tego, że on jest w stanie sam stworzyć wizję, taką czy inną wizję filozoficzną, a później i wizję realizowaną w praktyce, zgubną, straszną, która człowieka doprowadza do tragedii, ludzkość doprowadza. To jest do opanowania, tylko że niestety narzędziem popychającym człowieka w kierunku tej wizji ideologicznej, apriorycznej są dwa narzędzia. Pierwsze to jest pycha, ja sobie bez Pana Boga poradzę, a drugi to jest chęć, takie zawołanie z, tu i ówdzie się powtarza, gdzieś tam cichutko po kątach, precz z biblijnym przekleństwem pracy w pocie czoła. Szatan mówi, nie przejmuj się nie pracy, stwórz sobie własne warunki, bierz ją własną ideologię, jesteś od Boga niezależny. No, ja chciałem się z tym podzielić, co o tym
ksiądz profesor sądzi. Coraz więcej, tak? Nie 8, ale 12 godzin.
Bardzo dziękujemy. Panie Andrzeju, z Sopotu i pozdrawiamy Sopot i naszych przyjaciół też w Sopocie. Więc panie Andrzeju i drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Tak, rzeczywiście, że pycha jako ta praprzyczyna upadku anioła światłości, w którym załamała się i wiara anioła światłości, i jego rozum anielski, i to dążenie, ukierunkowanie swojej anielskości na Boga jako własnego Stwórcę. I ta próba zajęcia pozycji Boga Stwórcy przez anioła światłości, wiemy, zakończyła się upadkiem, wielkim grzechem, nieprzebaczalnym grzechem.
Wiedział do końca, co robi?
Doskonale wiedział, dlatego że na tym polega grzech. Ten ostatni wymiar grzechu, że on wie, że to jest zło, ale właśnie na tym mu zależy, zdetronizować Boga. Nie tylko zdetronizować, lecz pozbawić Boga istnienia. I to jest faktycznie, a to oznacza, pycha oznacza, że odmawia się Bogu te prawdy o tym, że jest naszym Stwórcą i Zbawcą. A właśnie święty Augustyn, powracając do niego, powiedział, że jeżeli odmówiłoby się Bogu prawdy o tym, że powołał nas do istnienia i że krew Jezusa wykupiła nas z kary śmierci po grzechu pierworodnym i podarowała nam na nowo dar łaski uświęcającej, to po prostu to wtedy mamy do czynienia z niewiarą i tak dalej. Także tutaj jest ewidentnie i wszystkie te kierunki myślowe, które nadmienił błogosławiony Jan Paweł II w encyklice poświęconej wierze i rozumowi, właśnie one mają wspólny mianownik. Odmówić Bogu objawienia bycia stwórcą i zbawcą kosmosu. Ale jeszcze, drogi panie Andrzeju, proszę mi pozwolić na jedną uwagę w kwestii aprioryczności myśli Platona. Nie podzielam zdecydowanie takiej interpretacji Platona. To jest interpretacja Platona, ale z pozycji właśnie systemów totalitarnych. Tak jak Hegel, czy Marx, czy naziści, czy komuniści, oni chcieli sobie zapożyczyć Platona i po swojemu zinterpretować. Drogi panie Andrzeju, drodzy państwo, Platon to jest jednym z najradykalniejszych realistów. Dla niego idee, świat idei, to nie jest świat a priori.
Czyli wykorzystuje się jego nazwisko, tak?
Oczywiście. Idee Platona są realnymi bytami. To, że one nie istnieją, że zawsze forma bytu istnieje w realnym, konkretnym bycie, to jest zrozumiałe. Arystoteles to zrozumiał, że tak trzeba myśleć. Ale, drodzy państwo i drogi panie Andrzeju, możemy przebadać sylabę po sylabie wszystkie dzieła Platona i zobaczymy, nie znajdziemy tam ani okruszyn idealizmu. Wprost przeciwnie, jest to jeden, tak jak powiedziałem, z najradykalniejszych, realistycznych kierunków filozoficznych, jakie w ogóle znamy. Bardziej radykalny niż realizm arystotelesowski i dlatego klasycznie interpretujemy Platona jako radykalny realista, żaden a priorysta, czyli żaden idealista, dlatego że dla niego idee nie są projekcjami naszego ludzkiego intelektu. Idee są obiektywne, są realne, przynależą do boskiego świata. I po drugie, Arystotelesa nazywamy właśnie umiarkowanym realistą. I my się opowiadamy za tym umiarkowanym realizmem, oczywiście, bo ze zrozumiałych racji, a także i z pozycji chrześcijaństwa. Ale, drodzy państwo, warto, dobrze, że pan Andrzej nadmienił ten temat. I tutaj już widzimy, jak się manipuluje interpretacją wielkich myślicieli, że ich się po prostu chce postawić po swojej stronie, że Hegel pisze, aha, to idea Platona, wielu tak interpretuje, idea Hegla, idea Platona to ta sama idea. Przepraszam, to są, te światy to są całkowicie sobie obce.
Dziękuję bardzo. Prosimy, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, z tej strony Józef od Nowego Targu. Ja mam takie dwa opowiedzi rzeczy, które przeżyłem nadprzyrodzone. No i chciałem się podzielić tym bardzo, bo mi to bardzo jest miłe. Będąc chłopcem, miałem ile może 12 do 13 nie lat, nie pamiętam dokładnie. Byłem na Dolnym Śląsku po wyzwoleniu, jak mnie pojechali tam, a teraz jestem koło Nowego Targu. No i bardzo mi się nie podobało, jakbyśmy chodzili na te pasterki, na majówki do kościoła tego i że ludzie nie, jak idą nawet pod sam ołtarz i siadają do ławki, a przecież mówię mamie wieczór, jakbym wracał z kościoła, że przecież to powinno uklęknąć, przywitać się z Panem naszym, który tam on czeka na nas i jest zawsze w tym ołtarzu, a oni tak robią, to mi się bardzo nie podoba. A jeszcze to, że jak tą ręką pomiga po na piersi, porusza tylko, że to szybkością, że to dobrze robi. Chyba ty źle robi, mówię, mama mówi tak, no to dobrze, synu, dobrze tak się ucz, żeby dobrze robił, byś ty, a na źle to się nie ucz, tylko się ucz dobrego. No a drugie to jest takie na przyrodę, i w ten właśnie, tu jest sęk, w tą samą noc, jak to jest w tej pieśni, że pozwala mi leżę na zielonych pastwiskach. Boże mój święty, jak ja był zdziwiony, tam pani leci, leżę w tych łące, kwiaty, rusza wiatr lekko, tam mi było dobrze i patrzę się z góry na skrzydła, znosi się taka ładna kobieta i daje mi kawałek papiera, tak jakby szarpy, nie takie pismo, jak to w kwadratowej kartce, tylko takie jakby na szarpie i poprzek było pisane króciutko. Ja to wziąłem do ręk i zaraz się zbudziłem, ale jak się popatrzyłem, coś pisało o końcu świata i nie dało mi to przeczytać, to jest jedno. A druga sprawa, później jak już byłem żonaty, to mi mama zmarła, i miałem może 5 lat po tym, jak zmarła już, a dom wystawiłem i tak zawsze sobie marzyłem, gdyby mama tu była na Dolnym Śląsku, bo ona była z Podhala, to by widziała, jaki ma dom. I jednego razu teściowa przynosi mi czekoladę i żeby mi daje, ja mówię, i weźcie mamu moją, bo ja mam dla was, bo ja was coś nie mamu, to tak jakbym dał mojej mamie, bo mamy mojej ja nie mam, a wy tylko się zostali. Drzwi były otwarte z kuchni do pokoja i ona świadkiem je zaświadczyła też, bo też słyszała taki głos kobiety i aż zwykła okropnie, jakby gdzieś na duże piętro domu wyszła zmęczona. Ona miała taki zwyk ciężko wzdychać, bo dlatego, że miała kłopoty z nogami i miała żylaki. I to ona się popatrzyła na mnie, teściowa, popatrz tam, kogoś masz. Ja mówię, nie ma mamo nikogo. No i takie dwie rzeczy przeżyłem w życiu swoim. Dziękuję, Bóg zapłaci.
Panie Józefie, pozdrawiamy pana serdecznie.
Do ojca Piotra i pana doktora, że takie właściwe nauki mogę słyszeć, bo mam...
Dziękuję, panie Józefie, dziękuję. Ksiądz profesor Tadeusz Gus, to nasz gość.
Panie Józefie, dziękujemy serdecznie za podzielenie się tymi doświadczeniami. To pierwsze jest ważne, a mianowicie to jest ta problematyka i pytanie, czy uzewnętrzniać naszą osobistą wiarę?
Jak tak?
Czy nie? I oczywiście, drodzy Państwo, że godnym pochwały, pisze święty Tomasz, jest każdy akt uzewnętrzniający naszą wewnętrzną wiarę, czyli nasze wewnętrzne zjednoczenie się z trójosobowym Bogiem. I zachęca do tego, żeby po prostu nauczać, głosić, starać się na swój sposób, tam gdzie jesteśmy, głosić tę prawdę o Bogu. Ale też święty Tomasz tutaj uwrażliwia nas wszystkich i myślę, że to jest dla nas Polaków także ważne, a mianowicie, żeby być bardzo czujnym. Ponieważ wtedy, kiedy wystawiłoby się wiarę na ośmieszenie, na jakąś arogancję złego człowieka, czy złej grupy, czy na niebezpieczeństwo na przykład bluźnierstwa, czy też i po prostu pogardy wobec znaków świętych, przepraszam, naszej wiary świętej, to święty Tomasz z Akwinu mówi, żeby wtedy powstrzymać się od uzewnętrznienia naszej wiary. Ze względu na to, żeby nie prawda Boża, sam Bóg nie poniósł jakiejkolwiek szkody.
No, księże profesorze, co z wiarą? Tutaj pan Józef wspomniał też te relacje takie, myśl o swojej mamie, która też już dawno odeszła. Co z wiarą, czy wiara pozostanie po śmierci, tak? Czy już będziemy wiedzieli, co nam Pan Bóg przygotował, bo jak czytamy w Piśmie Świętym, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują.
I to światło prawdy, nazwane wiarą, ono jest pomostem do progu wieczności. A ponieważ wierzyć i widzieć wieczność, to są przeciwieństwa, więc wtedy, kiedy człowiek zobaczy wieczność, nie będzie potrzebować wiary, czyli tego dodatkowego światła dla naszego rozumu, dla naszego ducha. Najlepszy przykład tego, czy też dowód mamy w osobie Jezusa, Chrystusa. W Chrystusie nie było ani wiary, ani nadziei. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus miał permanentnie ogląd boskości, ogląd Boga. W związku z tym właśnie nie potrzebował wiary, pomimo tego, że posiadał prawdziwą naturę ludzką. Tak samo nie miał nadziei. Dlaczego? Ponieważ to, co my posiadamy w nadziei, to pragnienie tego osobistego zjednoczenia z Bogiem na wieki, to w Jezusie jest urzeczywistnione. On nawet po wcieleniu, ta Jego jedność z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym nie została zerwaną. Chrystus pozostał w przestrzeni jako prawdziwy Bóg w drugiej osobie Trójcy Przenajświętszej, pozostał nierozerwalnie w zjednoczeniu z Ojcem i Duchem Świętym. Dlatego też byłoby sprzecznością, gdyby Jezus z Nazaretu posiadał wiarę lub posiadał nadzieję. A to, co przenikało Jezusa, to właśnie była miłość. I dlatego też takim ważnym jest, to może jeszcze warto, żeby w tym kontekście wybrzmiało, że rzeczywiście tylko taka wiara, która jest przeniknięta miłością i w ogóle, drodzy Państwo, warto sobie uświadomić fakt, że żaden czyn nie ma stosownej wartości przed obliczem Bożym, jeżeli nie jest dokonany z miłości. Czyli czegokolwiek byśmy dokonywali, tak łącznie z wiarą, z nadzieją, ale jeżeli to wszystko nie byłoby przeniknięte miłością, to nie bylibyśmy doskonali i nie bylibyśmy godni zamieszkania w Królestwie Niebieskim. Dlaczego? Ponieważ nasz Bóg...
Ale no, można być, ta miłość też jest różna, tak? Gdybyśmy ją próbowali mierzyć, nie wszystko jest pełna. No, nieraz ułomna ta nasza miłość jest, tak? I jak to... Pewnie nie wiem, jak to Pan Bóg będzie odmierzał nam, tak? Te wszystkie nasze czyny ze względu na miłość. Czy to...
Właśnie.
Dużą, małą miłość, taką miałką.
Drogi Ojcze Grzegorzu i drodzy Państwo, Ojciec Grzegorz nas wprowadza w bardzo ważny temat, a mianowicie, jeżeli chodzi o miłość, to znowu tutaj, rzeczywiście Ojciec Grzegorz miałby rację. Gdybyśmy przy pytaniu o miłość naszą tylko mówili o miłości ludzkiej, do jakiej moja wolna wola, jako tego oto człowieka jest zdolna, to wtedy wolno byłoby nam tak mówić. A ona jest zbrakowana, niedoskonała i tak dalej. Ale przepraszam.
Znaczy, bo tu od razu wchodzi to usprawiedliwienie, tak? Że ja człowiek ułomny jestem, więc ta moja miłość taka...
Ale, przepraszam, co jest wlane w naszą wolną wolę? Tak jak w nasz rozum Bóg wlewa cnotę wiary, w naszą pamięć nadziei, a w naszą wolną wolę miłości. Czyli, przepraszam, jaka miłość... Jeżeli działam prawdziwie z miłości w dosłownym tego słowa znaczeniu, to z jednej strony oczywiście, że staram się miłować całymi moimi siłami ludzkimi, ale całym sobą, ale Jeżeli miłuję na sposób miłości wlanej, to znaczy moja ludzka miłość, ta właśnie niedoskonała, ta wymagająca korekty, uzupełnienia, ona jest uzupełniona, skorygowana, udoskonalona cnotą miłości wlanej w naszą wolną wolę. Czyli jeżeli faktycznie żyję jako katolik, to miłuję nie tylko i o tym rzeczywiście jak najszybciej powinniśmy zapomnieć, żeby miłować tylko sobą, tylko swoją ludzką miarę, miłość, tak, tylko przede wszystkim miłować tą wlaną miłością Bożą w moją wolną wolę, a to oznacza, że odwieczna miłość boska jest do dyspozycji nawet przy tych aktach ludzkich tej przysłowiowej podanej szklanki wody człowiekowi spragnionemu. W związku z tym znowu tutaj, tak jak w aspekcie prawdy, my nie wybieramy się, drodzy Państwo, na przygodę intelektualną z naszym rozumem, ponieważ on się na pierwszym kroku załamuje. Wspomniani Platon, Arystoteles, genialni uczeni, a ile błędów popełnili. I tak święty Tomasz z Akwinu nawet powiedział, że to wszystko jest słomą, co napisałem. A napisał klejnoty, naprawdę wielkie skarby zostawił nam, ludziom nauki i każdemu katolikowi. Ale właśnie chodzi o to, żeby wszystko przeniknąć. Wszystko przeniknąć tak jak w aspekcie rozumu prawdą Bożą, tak też w aspekcie wolności miłością Bożą. I dopiero wtedy, jak każdy akt naszego bytu, naszego istnienia, naszych odniesień, jak my wszystko odniesiemy, to właśnie przenikniemy miłością, to wszystko może porwać ludzkość do umiłowania Boga, do uwierzenia w Boga, Bogu i dla Boga, czyli dla zwrócenia całego ducha ku Bogu. I tutaj, drodzy Państwo, rzeczywiście, jeżeli pytamy o to, jak być dzisiaj solą ziemi jako Polak, to oczywiście jako katolik. W katolicyzmie Bóg podarował Polsce najwięcej, ile tylko sam Bóg potrafi, a potrafi podarować wszystko. Więc, drodzy Państwo, proszę być naprawdę dumnym, że jesteśmy Polakami katolikami. Dlatego, że większego odznaczenia, większej godności ani na ziemi, ani w niebie człowiek i anioł otrzymać nie może, jak właśnie będąc obdarzonym takim depozytem prawdy wiekuistej. Miłości wiekuistej, co w Bogu jest wszystko jednym. I dlatego też nie wolno aktu wiary oderwać od miłości, bo będzie to martwa wiara, nieożywiona wiara, jak uczy święty Jakub, która jest także i, jak pisze, w szatanach.
Dziękuję bardzo. Prosimy, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Anna z Poznania mówi. Witam serdecznie ojca prowadzącego i gościa. Chciałam się też włączyć do dyskusji i odnieść się może do pewnej takiej kwestii, którą tutaj ksiądz profesor poruszył, mianowicie do pytania, czy uzewnętrzniać swoją wiarę. To pytanie właściwie towarzyszy mi na co dzień, ponieważ pracuję w szkole, katechizuję młodzież gimnazjalną i licealną i muszę powiedzieć właśnie, że w tej pracy spotykam się, wiadomo, z sytuacjami pięknymi, wartymi zapamiętania i też sytuacjami trudnymi, ale chcę powiedzieć o takiej myśli charakterystycznej, która też tutaj wynika powiedzmy z tego, co wcześniej ksiądz profesor mówił o skutkach systemów totalitarnych. Tak myślę, że to, o czym za chwilę powiem, właśnie jakąś konsekwencją jest. Otóż spotkałam się właśnie z taką sytuacją na jednej z lekcji z młodzieżą klasy, z młodzieżą licealną, że zarzucono mi, że indoktrynuję młodzież na lekcji religii. I ponieważ był to zarzut sformułowany przez rodziców, o tym zarzucie dowiedziałam się od osoby wychowawcy, potem byłam gotowa spotkać rodzicami, żeby też porozmawiać, pewne kwestie wyjaśnić. Do tego spotkania już nie doszło, ponieważ rodzice stwierdzili, że i tak nie będzie to miało najmniejszego wpływu później na katechezę, niczego nie poprawi. Dlatego właśnie taka moja refleksja, że oto młodzież ochrzczona we wspólnocie Kościoła katolickiego, młodzież, która uczęszcza na katechezę w Kościele katolickim, prowadzoną, wiadomo, przez osobę do tego upoważnioną, odbiera nauczanie Kościoła katolickiego jako indoktrynację. I teraz rodzi się moje pytanie, które chciałam wtedy postawić rodzicom, do czego nie doszło. Jeżeli indoktrynację rozumiemy, zgodnie ze słownikiem wyrazów obcych, jako systematyczne wpajanie jakichś poglądów, to w tym kontekście indoktrynacją zdaje się każdy przedmiot, bo jest systematycznie wykładany. Natomiast jeśli indoktrynację chcemy rozumieć w tym znaczeniu drugorzędnym, jako jakąś obcą ideologię narzuconą, to rodzi się pytanie, dlaczego, i na to pytanie nie znalazłam jeszcze odpowiedzi, dlaczego młodzież katolicka właśnie nauczanie Kościoła katolickiego traktuje jako indoktrynację. To jest też taki, no myślę, bolączka moja, pewnie i wielu katechetów, którzy się też z takimi sytuacjami spotykają. To jest jedna refleksja. I druga refleksja, też bardzo istotna, która nieraz wychodzi właśnie w pracy z młodzieżą, to takie przeświadczenie, skoro też mówimy o tym, jak uzewnętrzniać wiarę, mówimy o katolicyzmie, o skarbie wiary katolickiej, bardzo trudno jest wytłumaczyć młodym ludziom, młodzieży, czy to gimnazjalnej, czy licealnej, że nie można wszystkich religii stawiać na jednym poziomie, czyli udowadniać, że niezależnie od tego, jaki system religijny się obierze jako swoją drogę tej edukacji, powiedziałabym takiej etycznej, to dojdzie się do tego jednego końca, do tego, czym ma zwieńczyć religia, czyli zbawienie. Bardzo trudno to przyjmują, właściwie bardzo niechętnie, bo im się wydaje, że niezależnie w co się wierzy, to to zbawienie się osiągnie. I jest wielkie czasami zdziwienie, zaskoczenie, czasami takie też bardzo nieprzychylne jakieś komentarze, że dlaczego właśnie ta religia katolicka to jest ta jedna, jedyna. Oczywiście tutaj padają potem odpowiedzi z mojej strony, natomiast widzę, że te odpowiedzi jednak nie docierają, że to jest jakaś bariera tej młodzieży, jest coś, co nie pozwala im przyjąć właśnie, czy otworzyć się na prawdę Bożą, przekazywaną właśnie we wspólnocie Kościoła katolickiego, że tutaj Pan Bóg zostawił samego siebie, że Chrystus tutaj w tej wspólnocie jest cały czas obecny i pokutuje również, to będzie ta moja ostatnia myśl, bo nie chcę przedłużać, pokutuje również jeszcze takie patrzenie na wspólnotę Kościoła, że jest to coś jakby obcego w stosunku do misji Chrystusa, że w Chrystusa się wierzy. Przyjmuje się jego nauczanie, ale odrzuca się Kościół jako coś, co jest pewnym dodatkiem. I tutaj też naprawdę, proszę mi wierzyć, ogromną trudnością jest wytłumaczyć młodzieży tak, żeby oni zechcieli przyjąć tą prawdę, że Chrystus jest obecny w Kościele, dlatego że sam tą wspólnotę Kościoła założył. I nawet prześledzenie fragmentów Pisma Świętego, które wtedy są podstawą do dalszej analizy, jeszcze nie przekonuje. Także na pytanie, czy uzewnętrzniać swoją wiarę, ja się staram to robić, ale proszę też wspomnieć czasami sobie, może mnie w modlitwie, aby ta moja praca, żeby też dawała mi więcej sił do kolejnych dni. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Anno. Szczęść Boże. Dziękuję profesorze.
Dziękujemy serdecznie Pani Annie za to poświęcenie, za to świadectwo i wszystkim Państwu katechetom i duchownym, i świeckim. Wyrażam naprawdę słowa najgłębszego uznania, żeby w takich trudnych czasach przekazywać ten wielki, bezcenny i święty skarb wiary i w ogóle całej rzeczywistości tej eklezjalnej następnym pokoleniom naszych rodaków. Co do pierwszego, problematyka indoktrynacji w sensie deformacji czy ideologizacji. Tylko wtedy ideologizujemy, kiedy nie głosimy prawdy. A więc tylko wtedy można postawić zarzut katechecie czy każdemu drugiemu człowiekowi, nauczycielowi akademickiemu, że deformuje młodzież, jeżeli nie głosi prawdy. I jeżeli nie uczy dobra, czyli w sensie teoretycznym, przedmiotem wykładu czy katechezy, czy lekcji powinna być prawda, a w sensie praktycznym dobra, czyli miłość bliźniego, miłość Pana Boga i Kościoła Świętego i tak dalej.
To czynimy na katechezie.
Oczywiście, trzeba to jasno o tym młodzieży powiedzieć I tak samo rodzicom i drodzy rodzice, właśnie proszę tylko na to zwracać uwagę. Czy na przykład katecheta nie ideologizuje, czyli nie deformuje depozytu wiary. Jeżeli przekazuje czysty depozyt wiary, to przecież powinniście państwo rodzice tylko chwalić takiego i dziękować i być wdzięcznym na różne sposoby takiemu nauczycielowi religii. Jeśli chodzi o ten indyferentyzm religijny, czyli dlaczego młodzież mówi, że każda religia jest taka sama? Dlatego, że my zmagamy się w sensie globalnym z procesem relatywizacji religii. W związku z tym ta teza, wszystkie religie są równe, ona ma u swoich podstaw tezę filozoficzną, że po prostu, ponieważ nie ma religii prawdziwej, a dlaczego nie ma religii prawdziwej? Ponieważ nie ma prawdy. Na gruncie relatywizmu teoriopoznawczego, czyli filozoficznego, tego ścisłego, to tam się rozstrzyga, czy jest prawda, czy nie ma prawdy. W związku z tym, jeżeli dzisiaj w sensie globalnym, poza wyjątkami, twierdzi się, nie ma prawdy jako takiej, to w aspekcie religii mamy tezę bardzo prostą. Nie ma religii prawdziwej. A jeżeli nie ma religii prawdziwej, to wszystkie są takie same. Jaki kontrargument można bardzo prosto przedstawić? Jest jeden Bóg. Jeżeli istnieje jeden Bóg, to tylko jedna religia może być prawdziwą i objawioną. I tak w rzeczy samej mamy, że tylko religia jest jedna, święta, apostolska i katolicka, powszechna. To jest właśnie oparta na wierze tego typu. I trzecia kwestia dotyczyła tego, dlaczego mówi się w niektórych środowiskach rzekomo wierzących, ale w cudzysłowie, Chrystus tak, Kościół nie. Droga Pani Anno i drodzy Państwo, przecież kto tę tezę postawił? Martin Luther. On powiedział, że za Chrystusem się opowiadam, bo on mnie zasłania przed tym surowym sędzią Bogiem Ojcem. I jak tego Boga Ojca nazywa, jak on bluźni przeciwko Bogu Ojcu, nie sposób tego w takich ramach tutaj przedstawiać. I dlatego mówi, tego miłosiernego Syna, którego Bóg uśmierca, Bóg Ojciec, to dlatego i on mnie chroni przed tym karzącym i surowym i niesprawiedliwym sędzią Bogiem Ojcem, to ja mówię temu Jezusowi tak. Ale oczywiście, co on o Jezusie mówi? Ale mówi Kościół, precz. Papież, precz. Całe kolegium biskupów, precz. Urząd Nauczycielski Kościoła nie ma racji bytu. Każdy chrześcijanin jest Piotrem. Każdy jest biskupem. Każdy jest papieżem. W związku z tym widzimy, że zrelatywizowanie znowu tutaj prawdy o Bogu, Trójcy Świętej Jedynym, że pokazuje się, że sam Bóg jest w sobie sprzeczny, prowadzi do relatywizacji Kościoła. Kościół ma o tyle rację bytu i ma ją obiektywnie i będzie ją mieć po wieki wieków, ponieważ Chrystus ustanowił Kościół, który nie przeminie, który będzie triumfującym Kościołem w Królestwie Niebieskim, tylko dlatego, że właśnie on jest sam Bóg i człowiek w jednej osobie Jezusa z Nazaretu jest głową tegoż Kościoła, jego założycielem i oczywiście całą pełnią. A my jesteśmy członkami tego wielkiego Kościoła. A kim jest Kościół, drodzy Państwo? Przecież to jest mistyczne ciało Jezusa. Czyli co to znaczy być w Kościele? Być zjednoczonym z Bogiem. A kiedy powiem nie wobec Kościoła, rzeczywistości Kościoła? Wtedy, kiedy de facto nie mam rzeczywistości Boga. Tylko wtedy faktycznie jakąś aprioryczną chimerę, ideę Jezusa, który nigdy nie istniał, bo Jezus, który był grzesznikiem, nigdy nie istniał takim, jakim by go chciał Martin Luther przedstawić, jako największego grzesznika wszechczasów. Więc my nie znamy takiego Pana Jezusa. My znamy tylko Pana Jezusa jako świętego. Zarówno w aspekcie Jego bóstwa, jak też w aspekcie Jego ludzkiej natury. Święty Jezus, święty Bóg i święty człowiek. Jezus z Nazaretu. I na Nim, właśnie w Nim Bóg Ojciec w mocy Ducha Świętego objawili nam pełnię prawdy. Czyli to jest samo serce naszej cudownej wiary świętej katolickiej. I na niej, jeśli Polska nabuduje swoją bytowość, to będzie zawsze świetna. Nie musi się bać o różne kryzysy, o przepowiednie, o taki, a nie inny bieg dziejów. To wszystko jest nic nie warte. Dla nas najcenniejszą perłą, tą ewangeliczną, jest znaleźć Jezusa. A ponieważ znaleźliśmy Go ponad 1000 lat temu, dlatego trwajmy, drodzy Państwo, naprawdę, jak nasi praojcowie, niezmordowanie, pięknie, radośnie, z całą głębią naszej polskości, bytowości naszej kultury, trwajmy przy Jezusie. A to jest sama prawda, sama miłość i sama pełnia rzeczywistości i szczęśliwości.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, temat, który dzisiaj postawiliśmy przed sobą, człowiek wiary katolickiej, solą ziemi. Będziemy ten temat starali się jeszcze, mam nadzieję, z Państwem kontynuowali w Radiu Maryja. Teraz za ten czas spędzony z nami bardzo dziękuję. Dziękuję też naszemu gościowi, ksiądz profesor Tadeusz Gus. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie, ojcze Grzegorzu. Cieszę się, że znowu możemy razem tutaj debatować z ojcem Grzegorzem i dziękujemy za to poświęcenie. I ja naprawdę, drodzy Państwo, proszę mi wierzyć, jako filozof, już nie tylko jako kapłan, bo to jest oczywiste, że naprawdę pragnę wyrazić Telewizji Trwam i Radio Maryja najszczersze i najgłębsze słowa uznania za ten wkład w Polskę katolicką, którego dokonujecie. Jakie to jest wielkie dzieło. I trwajcie w dalszym ciągu, zgodnie ze swoim imieniem. Trwajcie przy Jezusie, dla Jezusa i w Jezusie, bo to jest nadzieja dla Polski, największa. I to jest opoka najstabilniejsza i najcudowniejszy cel, do którego jako Polacy powinniśmy dążyć. A proszę się o inne rzeczy, o cyfrowe multipleksy, kompletnie nie martwić. Jedynym zmartwieniem Telewizji Trwam powinno być budowanie na Jezusie. Przyjmowanie codziennie pełni depozytu wiary i strzeżenie tego depozytu, głoszenie, uwrażliwianie Polski i wszystkich, którzy w Polsce mieszkają, na ten najcudowniejszy skarb. Wszystko inne to nie jest pytanie Telewizji Trwam.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Państwu.
Bardzo też dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.